Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy pozwalające na przedawnienie zbrodni komunistycznych zagrożonych karą do 5 lat więzienia. Jak powiedział, sprawcy tych przestępstw nabyli gwarancję niekaralności w sposób nieprawidłowy. Sprawa dotyczy przepisów Kodeksu Karnego z 1997 roku oraz ustawy o IPN z 1998 roku. Prokurator generalny wniósł o uznanie, że są one niezgodne z artykułami konstytucji gwarantującymi każdemu prawo do sądu oraz zakazującymi stanowienia przepisów zamykających sądową drogę dochodzenia naruszonych wolności i praw. Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, Jerzy Bukowski, ocenia, że skarga jest jedną z najważniejszych decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy dotyczących rozliczania przeszłości.
A my musimy w końcu przeszłość rozliczyć i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie ścigać zbrodniarzy komunistycznych. Niemcy do tej pory ścigają zbrodniarzy nazistowskich, którzy mają ponad 90 lat, stawiają ich przed sądem, wymierzane są im wyroki. Najwyżej w imię miłosierdzia te wyroki nie są wykonywane, ale ten człowiek już żyje z piętnem skazanego za swoje zbrodnie popełnione bardzo, bardzo dawno temu, bo przecież w czasie II wojny światowej. Natomiast zbrodnie komunistyczne zakończyły się dopiero z początkiem okresu przełomu. W związku z tym ci zbrodniarze komunistyczni są o wiele młodsi i niektórzy z nich mają po 60 czy 70, a może nawet i mniej lat.
Jerzy Bukowski dodał, że na świecie ciągle panuje przekonanie, że Niemcy w okresie III Rzeszy byli zbrodniarzami, a zbrodnie komunistów były pewnym nadużyciem prawa. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zabrała głos w sprawie uchwalonych przez parlament i podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany wprowadzone przez PiS w sądownictwie porównała w wystosowanym przez siebie liście otwartym do polityki okupanta. Przedstawicieli sceny politycznej, którzy przyczynili się do przyjęcia obu ustaw, nazywa też burzycielami demokratycznego państwa prawnego, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia, ani prawnego, ani moralnego. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wydając takie oświadczenie, powinna najpierw porozmawiać z tymi, którzy ucierpieli przez wymiar sprawiedliwości.
Jeżeli pani prezes czuje się poszkodowana swoim losem, to niech porozmawia z ludźmi, którzy są poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości i przypomni sobie, jaka jest jej rola. Jej rolą jest, żeby służyć tym ludziom. To jest prawdziwa rola sędziego, a nie na odwrót. I biorąc pod uwagę to, że to jest osoba, która przez wiele lat była odpowiedzialna za konstrukcję ustrojową wymiaru sprawiedliwości, który jest drogi i nieefektywny, to jeżeli ma się bić w czyjeś piersi, to najpierw powinna bić się w swoją.
Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówi, że słowa, których używa w oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego, nie przystoją do rzeczywistości.
Psują jakość debaty publicznej, nie wnoszą nic do tej debaty, tylko to są takie kolejne epitety. No, myślę, że najbardziej pani prezes sobie wystawia świadectwo niż komu innemu. Te ustawy są zgodne z konstytucją, rozstrzygnięcia w nich zawarte są spotykane w wielu krajach Unii Europejskiej, w wielu krajach zachodniej Europy. One mają usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości i w Sądzie Najwyższym, i także w Krajowej Radzie Sądownictwa, więc w dwóch instytucjach sądownictwa bardzo ważnych. A wszystkie te głosy, które mówią, że jest okupacja, łamanie konstytucji, to są oceny polityczne. Jeśli je formują politycy, no to taka jest ich rola. Natomiast od sędziów raczej wymagamy, żeby byli apolityczni. No, niestety pani prezes Gersdorf już od dłuższego czasu bardziej postępuje jak polityk niż sędzia.
Do oświadczenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego odniósł się też m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. Polityk uznał je na Twitterze za bezczelność, nie mającą granic i lament będący świadectwem bezradności, bo rozpanoszona kasta traci wpływy i dochody. A nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda podpisał w środę. Parlament przyjął je w ubiegłym tygodniu. Pełne wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, ograniczy wyłudzanie VAT i przyczyni się m.in. do eliminacji nieuczciwej konkurencji, wskazuje europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług przewidującą wdrożenie split payment prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj. Rozwiązanie to polega na tym, że część płatności, to jest kwotę VAT, wpłaca się na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a drugą część, kwotę netto, na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy.
Po pełnym wprowadzeniu tej rozdzielonej płatności, wyłudzenia podatku VAT, tych tak zwanych karuzelach podatkowych, będą poważnie utrudnione, a być może nawet docelowo uniemożliwią wyłudzanie podatku. I to by oznaczało na tyle uszczelnienie obrotu, że wyraźnie wzrosłyby po raz kolejny dochody z podatku VAT. Po drugie, eliminowałoby to nieuczciwą konkurencję, bo powiedzmy sobie otwartym tekstem, jeżeli ktoś wyłudzał podatek VAT i obracał towarami, to oferował towary przynajmniej o kilkanaście procent tańsze niż ci, którzy podatek VAT płacili, więc to niewątpliwie oczyści rynek z firm nieuczciwych.
Mówił europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny. Do korzystania z niego ma zachęcić między innymi przyspieszenie zwrotu VAT do 25 dni. Ustawa o split payment zacznie obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku. Ministerstwo Finansów szacuje 2 miliardy złotych zysku dla budżetu państwa w 2019 roku. Blisko 1000 paczek trafiło w sobotę do najuboższych mieszkańców Wrocławia. To efekt przedświątecznych akcji Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która w okresie świąt w sposób szczególny pamięta o potrzebujących. 750 paczek trafiło do osób korzystających na co dzień z jadłodajni wrocławskich i schronisk, które w świąteczne dni będą zamknięte. 200 prezentów otrzymały też dzieci, mówi Paweł Trawka, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Oni w święta nie będą mieli ciepłego posiłku, dlatego i konserwa, i ser, i herbata, i cukier, ale też coś słodkiego jest im bardzo potrzebne jako takie uzupełnienie diety świątecznej.
Caritas przygotowuje w niedzielę w 18 polskich miastach wigilię dla ubogich, bezdomnych i samotnych. Zachęca też do wzięcia udziału w wigilijnym dziele pomocy dzieciom. Akcję można wesprzeć kupując świece, wysyłając SMS lub wpłacając pieniądze na konto Caritas. Dobiegła końca czwarta już edycja świątecznej akcji Paczuszka dla Maluszka. Jej organizatorem jest Fundacja Małych Stópek ze Szczecina. Wszelkie dary, które udało się zebrać, trafią teraz do małych podopiecznych. Są to ubranka, zabawki oraz chemia kosmetyczna. Zbiórka trwała 3 tygodnie. Połowa paczek została już przekazana najmłodszym, mówi Anna Piotrowska, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek.
Przez ostatnie 3 tygodnie naszą fundację odwiedziło bardzo wielu hojnych darczyńców, a przez nasz magazyn przewinęło się setki paczuszek, z których połowa jest już u naszych podopiecznych. Dziękujemy Wam za każdy gest dobroci, za każdą paczuszkę, czy to przeniesioną osobiście, czy też wysłaną pocztą. Dziękujemy również za każdy grosz, który wpłaciliście w ostatnich tygodniach trwania akcji, który mogliśmy przeznaczyć na zorganizowanie kolejnych paczuszek i na dokupienie tych rzeczy, których brakowało naszym podopiecznym. Z serca Wam dziękujemy. Wiemy, że wiele paczek wciąż jest w drodze do nas i za to z góry również jesteśmy Wam bardzo wdzięczni.
Paczuszka dla Maluszka to akcja skierowana do dzieci uratowanych przed tak zwaną aborcją. Wsparcie trafia także do kobiet w stanie błogosławionym, które zostały pozbawione środków do życia. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczna zbiórka zakończyła się wczoraj. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. W opinii Rosji decyzja Stanów Zjednoczonych o dostawie uzbrojenia Ukrainie jest niebezpieczna. Jak wskazał szef rosyjskiego MSZ, może ona sprowokować Kijów do użycia siły w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Rosja uważa, że amerykańska decyzja po raz kolejny podkopuje porozumienia z Mińska. Z kolei przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych podkreślają, że pomoc ma charakter całkowicie defensywny. Amerykański Departament Stanu poinformował w piątek, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rozszerzone środki obronne, aby wzmocnić potencjał obronny tego kraju. Mają to być m.in. pociski przeciwczołgowe. Wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży broni będą musiały być zaaprobowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Premier Viktor Orban dobrze wie, że spacyfikowanie Polski negatywnie wpłynie na interes Budapesztu, ocenił profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba. Ekspert odniósł się w ten sposób do postawy, jaką Węgry wyrażają w stosunku do działań Brukseli. Chodzi o zastosowanie wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Procedura bez zgody Węgier jest niemożliwa. Premier Viktor Orbán podkreślił, że ostre ataki na nasz kraj są niesprawiedliwe. Dodał, że bez silnej Polski nie ma silnej Europy. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba podkreśla, że postawa Węgier jest bardzo racjonalna i warta zapamiętania w obliczu przyszłych relacji.
Viktor Orbán już na samym starcie tego konfliktu Polski z Komisją Europejską chce zdyskredytować to działanie, pokazując, że Węgry absolutnie są krajem nie do obejścia, jeśli bierzemy pod uwagę sprzeciw wobec uruchomienia sankcji wobec Polski. Z drugiej strony wskazuje bardzo mądrze, że Europa Centralna jest absolutnie zależna w sensie swojej podmiotowości od pozycji Polski. Rozumie to, doskonale diagnozuje. Postawa bardzo racjonalna, bardzo konkretna, sygnał mocny i dla Polaków, i dla zagranicy. I wydaje się, że trzeba to pamiętać, jeśli bierzemy pod uwagę przyszłość naszych wzajemnych relacji.
O uruchomieniu artykułu 7 traktatu Komisja Europejska zdecydowała w połowie tygodnia. Skierowała również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych. Nałożenie sankcji na nasz kraj jest mało prawdopodobne, ponieważ wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Poza Węgrami negatywnie na działania Brukseli patrzy nowy rząd Austrii. Premier Mateusz Morawiecki na początku stycznia spotka się z szefem Komisji Europejskiej. Szef polskiego rządu pozytywnie odpowiedział na zaproszenie Jean-Claude'a Junckera. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.